Laudetur Jezus Chrystus, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu Radio Watykańskie. Na warszawskich Powązkach pożegnano dziś profesor Annę Świderkównę, wybitną biblistkę, filolog, emerytowaną profesor Wydziału Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego. Niemal cały dzisiejszy magazyn poświęcimy jej postaci. Na zakończenie usłyszymy wakacyjną refleksję księdza Marka Starowiejskiego. Na program zaprasza Krzysztof Bronk. Profesor Anna Świderkówna urodziła się 5 grudnia 1925 roku w Warszawie. Niemal całe życie poświęciła dwóm pasjom: papirologii, a więc nauce zajmującej się badaniem i odczytywaniem rękopisów, zwłaszcza egipskich, oraz studiowaniu Biblii. W pamięci uczniów, studentów oraz przyjaciół pozostanie jako niezwykle skromna osoba, a jednocześnie niezrównany popularyzator biblistyki. Jak sama pisała w wydanej w 2005 roku książce Nie tylko o Biblii, Bóg lepiej wie, jak długo mamy żyć. Każe nam podejmować całe mnóstwo decyzji, ale o tym jednym sam decyduje. Profesor Anna Świderkówna zmarła 16 sierpnia. Miała 83 lata. Materiał Rafała Łącznego.
Kobieta niezwykła, mądra, a do tego bardzo skromna. Tak profesor Annę Świderkównę zapamięta jeden z jej przyjaciół, arcybiskup Henryk Muszyński. Zapytany o życiowe dokonania wybitnej biblistki, metropolita gnieźnieński zwrócił uwagę, że pierwszy okres badawczy profesor dotyczył przede wszystkim kultury antycznej.
Ona sama uważała się zawsze za specjalistkę kultury antycznej, a dokładniej epoki helenizmu i filolog. I w tym względzie jej zasługi są niekwestionowane. Cały pierwszy okres badawczy jej dotyczy tego zagadnienia. Była znakomitą znawczynią papirologii, pracowała w Egipcie, tłumaczyła teksty Homera i wszystkie jej dzieła z pierwszego okresu, takie jak Bogowie zeszli z Olimpu, Helada królów, Helenika, Siedem Kleopatr, wszystko one dotyczą tego okresu. I tutaj jej zasługi są niekwestionowane. Ona zawsze nie tylko była znakomitym znawcą tej epoki, nie tylko żyła w tej epoce, ale potrafiła znakomicie popularyzować te dzieła. Ona zresztą sama powiedziała, że w jakiś sposób identyfikuje się z postaciami, które opisuje, postaciami antycznymi, światem antycznym. Kiedy ją kiedyś zapytano w zimie, czy jej jest zimno, ona powiedziała: no jakżeż może być zimno, kiedy ja jestem w III wieku przed Chrystusem i to w Egipcie. Tak dalece identyfikowała się z tą rzeczywistością i potrafiła ją rzeczywiście znakomicie oddać poprzez tłumaczenia. Była bardzo wrażliwa na tle tłumaczeń, ponieważ znała zarówno świat grecki, jak i rzymski. Widziała tę rzeczywistość jako preparację Ewangelii. I o ile świat rzymski przygotowywał w znaczeniu struktur, dróg, jedności kulturowej, o tyle świat grecki przygotowywał duchowo.
Profesor Jan Grossfeld z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie wspomina, że już w młodości sięgał po książki profesor Świderkówny.
Ja pamiętam, kiedy byłem młodym człowiekiem, czytałem jej książki, a przecież się w ogóle nie znałem na tej dziedzinie, które mówiły o życiu starożytności. To było coś bardzo interesującego, ale rzecz jasna, to nie była popularność powszechna. Ona była znana owszem nie tylko w wąskim gronie naukowców, ale w ogóle ludziom interesującym się starożytnością, a w czasach komunizmu chętnie uciekaliśmy do tamtych czasów, do tego, co nie było związane z ideologią, polityką. I główny czas życia pani profesor naukowego dotyczył właśnie tej sfery. Co jest ciekawe, że pod koniec życia zawodowego ona zaczęła przechodzić ku innej sferze, ku sferze biblijnej, a zatem tej, która jest przecież związana z wiedzą głęboką, wspaniałą, którą miała dotyczącą starożytności, ale jest trochę czymś innym. Biblia nie jest źródłem historycznym pełnym, nie opisuje żadnej historii, tylko jest czymś innym. I ona jednocześnie, idąc jakąś drogą wiary swoją, weszła w tę sferę, w której nie prowadziła oficjalnych badań naukowych. Nie zajmowała się Biblią jako biblista czy jako teolog, bo nimi nie była, ale jako osoba, która miała głęboki background, to podłoże wiedzy starożytnej, także języków starożytnych. Znam profesorów, których ona uczyła greki na uniwersytecie jeszcze. Bez tego nie można znać Biblii na poważnie.
Byłem świadkiem takiego wielkiego przełomu, to były lata 70., kiedy pani profesor zawsze odczuwała ten niedosyt, że nie zna języka hebrajskiego. Gdy się dowiedziałem, że ona właściwie była samoukiem, miałem okazję ukazać ducha języka hebrajskiego, na czym on polega. Nawet pierwsze rozmowy dotyczyły tego właśnie zagadnienia, ale potem była na tyle samodzielna, że kiedy weszła nie tylko w ducha, ale także w semantykę języka, to w niektórych wypadkach muszę powiedzieć, że podziwiałem ją. A ponieważ znała obydwa światy, dzięki temu mogła wydobyć wszystkie odcienie znaczenia biblijnego, bo one nie zawsze się pokrywały i w jej książkach to wyraźnie widać. I to w odniesieniu do takich zagadnień, jak na przykład zmartwychwstanie, gdzie to nie jest drugorzędne, tam gdzie to dotyczy zwiastowania Matce Najświętszej i wiele, wiele innych tekstów, która tłumaczyła w sposób oryginalny. Kiedy się później spotykaliśmy, to jakiegokolwiek tematu myśmy zaczęli, prawie zawsze kończyło się na Biblii, na tłumaczeniach, na interpretacji, bo to był jej piękny, wielki świat, no a także i mój. I dzięki temu Biblia, nawet powiedziałbym więcej, miłość do Biblii nas tak bardzo złączyła.
Użyła tej swojej umiejętności języka prostego, a głębokiego i konkretnego, bardzo to była jej cecha, konkret, do tego, by przekazywać głębię zawartą w słowach biblijnych, bo słowo w tradycji hebrajskiej jest czymś innym niż w Europie. Nie jest pojęciem, teorią. My chętnie piszemy doktryny, różne idee wymyślamy, staramy się ubrać tego Pana Boga w jakieś klatki intelektualne. W tradycji żydowskiej w ogóle tak nie jest, tylko tam słowo jest związane nie z pojęciem, nie z teorią, a z wydarzeniami, z konkretem. Ona taka była właśnie. Ona się świetnie do tego nadawała i dlatego mogła tak klarowny sposób przekazać to, co jest istotnym orędziem Biblii, ale nie teoretycznym, ogólnym, tylko właśnie mieszczącym się w konkretnych postaciach biblijnych, w konkretnych historiach biblijnych, sytuacjach. To jest coś, co jest bliskie tradycji żydowskiej.
Bez wątpienia polska nauka straciła osobę wybitną. Dla przyjaciół jednak profesor Świderkówna była jeszcze kimś więcej. Chwilami uparta, a jednocześnie skromna, zawsze traktowała wszystkich jednakowo. Miała też ogromny dystans do siebie, pomimo wielu nagród, których była laureatką. W 2006 roku na przykład wyróżniona została przez Stowarzyszenie Wydawców Katolickich nagrodą Feniks 2006 za nieustanne odczytywanie Biblii, Księgi Życia, w sposób odsłaniający przed człowiekiem coraz to nowy, głębszy sens jego egzystencji.
Dla mnie ta nagroda jest w pewnym sensie potwierdzeniem, jak gdyby, że ja nie psuję Panu Bogu całkowicie roboty. Dlatego, że jeżeli jest prawdą, a chyba jest, że moje książki pomagają jakoś ludziom Biblię zrozumieć lepiej, to mnie właśnie o to chodzi. Ale no, mogłoby mi to nie wyjść. A jeżeli mi to w jakimś stopniu wychodzi, to po prostu, bo to Pan Bóg tak chce.
Jak była osobą niesłychanie delikatną, i zawsze usiłowała wydobyć całą głębię i całą prawdę. I dzięki temu miała tę świadomość, że wszyscy jesteśmy właściwie sługami tej prawdy objawionej, a ona jest tak jak Bóg, przepastna i do samego końca nigdy człowiek nie dojdzie. Natomiast ona miała tyle talentów, że mogła dojść wyjątkowo daleko i wyjątkowo głęboko, bo dochodzi do tego jeszcze jeden talent, mianowicie narratorski, popularyzatorski. Ona pod tym względem jest naprawdę unikalna.
Ona każdego człowieka traktowała podobnie i w sposób prosty. Szybko przechodziła na ty. W nikim nie widziała jakiegoś ucznia, kogoś słabszego, gorszego, mniej wykształconego. I tak ją poznałem właśnie, bo kiedy zajmowała się w Komisji Episkopatu do dialogu z judaizmem i chciała już z tego zrezygnować, wciągnęła mnie i widziałem, jak w tych relacjach żydowsko-chrześcijańskich, jak jest istotna ta jej postawa. To jest coś bardzo istotnego, że drugi człowiek jest człowiekiem dla niej, takim samym jak ona. Chociaż była uparta, chociaż była bardzo zdecydowana, chociaż było ją trudno czasem przekonać do czegoś, ale to, co było najistotniejsze, to był właśnie ten konkret w badaniu. Tak samo konkret w relacji. Przychodzi człowiek i to jest konkretne wydarzenie. Nie możemy od niego uciekać. Raczej próbujemy to wydarzenie, czyli to spotkanie z drugim, zgłębić. Pamiętam, jak potrafiła nad konkretnym szczegółem biblijnym, czy jakimś problemem, naprawdę pochylać się głęboko i długo, kiedy ja już byłem znudzony, czy myślałem o czymś innym, to ona jednak próbowała to dalej zgłębiać. Była osobą dosyć taką, jakbyśmy powiedzieli, konkretną, to znaczy nie uciekała w żadną teorię. Nie budowała jakiejś wizji teologicznej. Bardzo było zakorzeniona właśnie w tej pewnej codzienności. Im starsza, tym bardziej, bym powiedział, ale może to jest chyba typowe dla późnego wieku. Ona była zaprzeczeniem tego, co się mówi o Panu Bogu, że starość się Panu Bogu nie udała. Bo przecież jej dzieło, to właśnie zaczęło się to dzieło, kiedy zaczęła być najbardziej znana, pod koniec życia zawodowego i głównie na emeryturze.
Wspominam takie wydarzenie. Czytałem taką małą książeczkę pani profesor, mianowicie o koniu Aleksandra Wielkiego. Nazywa się Bukefalas. I tam jest sporo postaci historycznych, ale też sporo dialogów sfingowanych. I mówię do niej, pani profesor tak pięknie pisze, że mam wrażenie, jak gdyby nie tylko rozmawiała z Aleksandrem Wielkim, ale także z jego koniem. A ona mi na to powiedziała, nigdy nie polega na jednostronnych relacjach.
Nie myślałem, że ona jest w takim stanie niedobrym. Przez ostatni rok miałem mały kontakt i kiedy dowiedziałem się, że jest już z nią niedobrze, od tego momentu zacząłem chodzić codziennie do tego domu opieki sióstr od Faustyny i z nią codziennie rozmawiać. To było coś fantastycznego, bo ona była już jedną nogą w niebie. Widać było, że jest bardzo chora, że są zmiany mózgowe poważne, a jednocześnie potrafiła z trudem wypowiedzieć słowa bardzo konkretne i zdecydowane. O której godzinie jutro przyjdziesz? Ja mówię, a której chcesz? Wszystko mi jedno. Ja mówię, no to zobaczy. Nie, ty powiedz o której godzinie. Więc ja mówiłem oczywiście, trzeba było się trzymać tego, chociaż ona oczywiście następnego dnia tego nie pamiętała, ale to tak mobilizowało fantastycznie. Ona też mobilizowała swoich uczniów. Nie przez to, że im coś kazała, czy była wymagająca. Nie, przez tą właśnie postawę. Również kiedy umierała, bo ostatniego dnia, kiedy przyszedłem do tego domu opieki, okazało się, że jest przywieziona do szpitala na Banacha i pojechałem od razu. I następnego dnia poszedłem z żoną, która ją słabiej znała i ona siedzi, trzyma żona ją za rękę i ona była taka szczęśliwa, mimo, to jest w ogóle dobre trzymać za rękę osobę umierającą. To jest dobre nie tylko dla tej osoby, ale dla nas. Naprawdę niezwykłe. Ja już się żegnam i odchodzę do drzwi, a ona mówi do mojej żony, mimo że widać było, że im jest dobrze, leć za nim. Była umierająca, bo nad ranem już umarła. To był wieczór poprzedniego dnia.
Gdy odchodzi nie tylko przyjaciel, ale także wybitny naukowiec, trzeba zadać sobie pytanie, czy jest ktoś, kto podejmie się kontynuowania dzieła. Czy da się zastąpić profesor Świderkównę?
Pani profesor była świadoma, że posiada wyjątkowy dar. Sama mówiła, mamy wielu biblistów i to dobrych biblistów, ale mamy bardzo mało popularyzatorów. Zresztą znalazła bardzo oryginalny styl, była świadoma tego rozmowy o Biblii. To był dialog. Ona chciała być przewodniczką i była przewodniczką. I jestem przekonany, że długie lata jeszcze pani profesor będzie przewodniczką dla wielu, ponieważ trudno naśladować jej styl. Ja z reguły z trudem czytam publikacje biblijne, ale publikacje pani profesor czytałem najpierw ze względów osobistych, ponieważ mnie bardzo to interesowało, a po wtóre sposób jej popularyzacji. Filologia to była bardzo silny argument, motyw pani profesor, a z drugiej strony popularyzacja. Dla przykładu, kiedy mówiła o tym, że tradycja biblijna kształtowała się przez 10 wieków, wszyscy wiedzieliśmy o tym, ale to jest teoria. Ona powiedziała, proszę sobie wyobrazić, od Mieszka do naszych czasów. I to jest taki konkret, który mówi dzisiejszemu człowiekowi coś.
Ona była osobą dosyć wyjątkową, podobnie jak profesor Świerzaski. Nie ma nikogo, kto ich zastąpi, mimo że mieli swoich doktorantów, uczniów. Jest wielu profesorów na uniwersytecie w tej dziedzinie papirologii, których ona wykształciła, ale to nie jest to, to nie są te postaci, bo też nie mają tej zdolności popularyzatorskiej. Przede wszystkim w dziedzinie biblijnej można zapytać, czy jest ktoś. Znaczy ja myślę, że są osoby, które umieją mówić, może nawet czasem w sposób jeszcze głębszy niż pani profesor, ale przebić się z tym, do publiczności jest trudno. Jej Pan Bóg jakoś pomógł, w jakiś sposób jej to umożliwił. Sądzę, że ta popularyzacja byłaby dobra o tyle, o ile udawało się dalej wydawać w takich dużych nakładach, jak to było do tej pory, jej książki, bo to są rzeczy nieprzemijające. Można próbować iść dalej i głębiej, rzecz jasna. Ale profesor Świderkówna była jedna, jedyna.
Ona z jednej strony tkwiła bardzo głęboko w świecie Biblii, ale z drugiej strony znała potrzeby duchowe współczesnego człowieka. Może dlatego, że żyła wśród ludzi i pod tym względem miała wyjątkowy dar dotarcia do człowieka w formie dialogu, jako przewodniczka. Zresztą głosiła przesłanie biblijne, orędzie biblijne, nie tylko słowem pisanym, ale także w radiu. W niezliczonych odczytach wszędzie ją proszono, ponieważ mówiła w sposób ciekawy, oryginalny, pociągający. To był jej żywioł, to była jej pasja, to było jej życie. Ja to nazwałem, to była jej świątynia, w której zamieszkała i nie tylko wiedzą, ale i świadectwem dzieliła się z innymi.
Program o profesor Annie Świderkównie przygotował Rafał Łączny. A teraz czas już na wakacyjną refleksję księdza Marka Starowiejskiego.
Żywa ofiara. A zatem proszę was, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście dali ciała swoje na ofiarę żywą i świętą, Bogu przyjemną, jako wyraz waszej rozumnej służby Bożej. Pisał święty Paweł do chrześcijan w Rzymie. Słowo ofiara ma fatalną pasmę w języku współczesnym. Ofiara to znaczy niedorajda, człowiek niedorozwinięty i nic nie warty. Niektórzy teologowie, tak akatolicy, jak i katolicy, mówią o przestarzałej teologii ofiary, o jej niewłaściwości i tak dalej, i tak dalej. A przecież ofiara stoi w centrum całego chrześcijaństwa. Jezus bowiem umarł, złożył swoje życie w ofierze za nas. Bez ofiary Jezusa Chrystusa chrześcijaństwo nie ma sensu. I chyba i życie ludzkie bez ofiary także nie ma sensu. Niepopularne pojęcie ofiary wykreślono więc z naszego codziennego słownika. Uznano za pojęcie nie tylko staroświeckie, ale i szkodliwe. Nikt bowiem nie chce składać ofiary. Rodzice ofiary ze swego czasu lub pracy dla dzieci. Młodzież ofiary ze swojej przyjemności. Dorośli ofiary samorealizowania się, które zresztą często dokonuje się kosztem rodziny. Ofiara bowiem to rezygnacja części należnych sobie wartości, często przyjemnych i pożądanych, na rzecz dobra drugiego człowieka czy jakiegoś społeczeństwa, na przykład ojczyzny. I tak rośnie już nie pokolenie, ale społeczeństwo egoistów, którego myśli i uczucia kręcą się wokół siebie i swojej przyjemności. Ofiara składana przez nas nie powinna mieć nic wspólnego z cierpiętnictwem. Powinna być żywa, a więc wolna, nieprzymuszona, radosna, bo radosnego dawcy miłuje Bóg. Jeśli ponadto składamy ją w związku z Jezusem, staje się ona święta, Bogu przyjemna i stanowi piękny dar złożony Bogu. Naszą ofiarę połączmy z Eucharystią. Niech ona stanie się jej dopełnieniem w świecie współczesnym. Święty Paweł zachęca nas do składania Bogu w ofierze naszego ciała, naszej cielesności. Taki jest także sens kapłańskiego celibatu. Kapłan składa Bogu dwie wielkie ofiary. Swojego ciała poprzez bezżeństwo i swojej woli, a więc i wolności poprzez przyrzeczenie posłuszeństwa Kościołowi osobie biskupa. I ta właśnie dobrowolna i w pełni świadoma ofiara samego siebie z tego, co mamy najpiękniejsze w naszym życiu, powinna być częścią istotną każdego kapłaństwa.
Tu Radio Watykańskie. Dziękujemy Państwu za uwagę. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Laudetur Jezus Chrystus.